Drodzy Państwo, przejdźmy jeszcze do wydarzeń, jakie absorbują także i w ten wielki, uroczysty dzień, Wielki Czwartek, absorbują naszą opinię społeczną. Przed nami jest pan dr Mieczysław Ryba, członek kolegium IPN i wykładowca m.in. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie doktorze, witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Niewątpliwie takim wydarzeniem, które nas zajmuje obecnie w Polsce, ale ma to bardzo mocny kontekst europejski, to kwestia ewentualnej ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Jak pan w ogóle ocenia te wszystkie wydarzenia, które media określają jakimś tam szantażem, terroryzmem politycznym i tak dalej, te wszystkie wydarzenia wokół ratyfikacji traktatu?
No są to kuriozalne wypowiedzi o szantażu, o tym o hamulcowym Unii Europejskiej. Otóż wydaje się, że to, co się wydarzyło w Europie w związku z wprowadzeniem traktatu lizbońskiego, ma się po prostu do tych haseł demokratycznych, tak wszechobecnych przecież i w prawie europejskim, a w szczególności w ideologii europejskiej, ma się w dokładnej sprzeczności. Ja przypomnę, w sensie istotowym, praktycznie wszystkie istotne postanowienia traktatu reformującego zawierały się w traktacie konstytucyjnym. Ja wreszcie przypomnę, że traktat konstytucyjny został większością głosów odrzucony przez społeczeństwa Holandii i Francji. I nic się nie stało. I tu jest właśnie cała ta przesadna dramaturgia, którą media dzisiejsze liberalne stosują, że coś się stanie, jeśli Polska nie ratyfikuje, to naprawdę będziemy przeklęci, a Unia zejdzie do grobu. Ja przypomnę, że traktat konstytucyjny, który był dokładnie w treści taki sam, tylko miał pewne ideologiczne zaokrąglenia mocniejsze, to znaczy nazywał się konstytucją, odrzucony przez Holendrów i przez Francuzów. Po pierwsze, żadna z tych społeczności ani z tych krajów nie została napiętnowana. Po drugie, nic się z Europą takiego nie stało, co by można było nazwać negatywnym w tym obszarze. W związku z czym samo to hasło, mówienie o nas jako o hamulcowym Unii, pytanie jest, przed czym hamuje się po prostu. Pytanie jest, po co to jest hamulec i czy on jest zawsze zły. Bo jeśli naprawdę byśmy jedziemy w dobrym kierunku i ktoś by hamował i nie jechalibyśmy za szybko, no to rzeczywiście można by powiedzieć, że ten hamulec jest szkodliwy. Ale generalnie hamulec, ja przypomnę, w każdym urządzeniu i jest po prostu urządzeniem dobrym. A jeśli zmierzamy, i tu trzeba się nad celem zastanowić, nad celem, w którym kierunku to wszystko idzie. Nawet nie nad przypadłościami, nad celem. Jeśli cel, to znaczy kierunek jazdy jest zły, to znaczy jeśli jedziemy w przepaść, to ten, który jest hamulcowym, jest tym, który ratuje całą tę przestrzeń. A tylko naiwny może twierdzić, że nie idziemy w kierunku superpaństwa. I tylko naiwny może twierdzić, że ideologia, która temu towarzyszy, nie jest ideologią liberalną. I tylko bardzo naiwny może twierdzić, że przypadkowo jest tylko zapisana Karta Praw Podstawowych, która ma bardzo, że tak powiem, jednoznaczne konotacje ideologiczne, bo wiadomym jest, że później sądy europejskie odwołują się do takich właśnie odniesień prawnych. I teraz pytanie, czy to jest dobry kierunek? Jeśli ten kierunek jest zły, a w moim głębokim przekonaniu, to Europa idąc tym tropem nie idzie w dobrym kierunku, to ten, który hamuje, czyni dla Europy i dla kraju dobrze. I cała ideologia demokratyczna, proszę zauważyć, skoro społeczeństwo odrzuciły, to robimy to inną metodą i wprowadzamy w cały system prawa europejskiego. Co więcej, żeby się nie powtórzył taki przypadek, to na wszelką możliwość wyklucza się, przynajmniej w 90% krajów wyklucza się możliwość referendum. Co więcej, w kraju, w którym na 100% albo na 110% zostałby traktat odrzucony, mam tutaj na myśli Wielką Brytanię, celowo robi się tak, ażeby po prostu do tego referendum nie dopuścić, no bo byłoby coś złego. To żyjemy w końcu w społecznościach, czy w krajach demokratycznych, czy żyjemy w krajach totalitarnych, czy żyjemy w zakamuflowanym pewnym totalitaryzmie, gdzie, czy w jakiejś zakamuflowanej dyktaturze, gdzie się podejmuje decyzje poza społecznością. W związku z czym po prostu aż dziw, że logicznej dyskusji na ten temat nie ma. Nie ma nawet logicznej dyskusji na temat właśnie ratyfikacji. demokracji. A kto powiedział, że biurokraci plus pewne przedstawiciele poszczególnych rządów, czy tych rządów największych, bo to one zasadniczo wymusiły ten traktat poprzez oczywiście opłatę tych drobnych krajów z budżetu Unii różnymi subwencjami, ale to one wymyśliły. Kto powiedział, że oni, akurat ci mędrcy, są, że tak powiem, oświeceni i że oni mają rację? A dlaczego to nie oddać racji właśnie społecznościom? Ja przypomnę, Brytyjczycy. No w 90% są przeciwni traktatowi. Czy ktoś ich słucha? Więc w tym sensie, jeśli ta sama Unia później mówi o respektowaniu demokracji w różnych innych krajach zewnętrznych, to naprawdę zaczyna to być kupa śmiechu. No bo jeśli sama nie respektuje woli narodów i nie liczy się z ich opinią i tak w sposób tak oczywisty omija tę wolę poszczególnych krajów, no to pytanie jest, jakie jest prawo, jakie tutaj stoją racje za tym, żeby uznać to, że można krytykować kogoś za brak przestrzegania właśnie tych praw obywatelskich czy praw demokratycznych. Tymczasem to nie jest problem taki, że Polska, gdyby odrzuciła traktat reformujący, że rzeczywiście z tym piętnem będzie żyć i nie wiadomo, co się stanie z Europą, bo Europa wyhamuje, bo Europa nie pójdzie w jakimś kierunku, że nie będzie się szybko integrować. Co to znaczy integrować? To jest kolejne pytanie. Używanie słów mówików. Co to znaczy integrować? Czy integrować to jest koncentrować władzę w Brukseli, czy w Berlinie, czy w Paryżu? Czy to znaczy integracja? Czy integracja się odbywa na poziomie relacji, czy gospodarczych, kulturalnych, czy po prostu na podstawie tego, że ludzie się spotykają? A no nie, no właśnie jest poprzez koncentrację władzy. Ale czy to naprawdę jest integracja, czy zaczynamy wchodzić w pewien obszar budowy superpaństwa, które, jak już to udowodniliśmy przed chwilą, nie ma nic wspólnego z tym, co wiemy, właśnie tymi zasadami demokratycznymi. A jeśli ich nie przestrzegamy, to przynajmniej nie używajmy takiej ideologii. Jeśli twierdzimy, że ludzie się mogą mylić, że mylą się w takich kwestiach podstawowych dla swojego życia, no to nie udajmy, że jesteśmy demokratami, tylko mówmy, że się mylą, w związku z czym tworzymy jakiś system oligarchiczny, czy ściśle biurokratyczny. To wszystko jest po prostu, w sensie właśnie tej debaty, jest osnute moim zdaniem potężnym tym ładunkiem hipokryzji i to jest smutne, bo to grozi tym, że w przyszłości również właśnie te kręgi międzynarodowo-biurokratyczne będą starały się obchodzić w jakiś sposób, czy czarować opinię publiczną różnymi zaklęciami i nie liczyć się z wolą poszczególnych narodów. I niestety to jest smutne. Oczywiście jeszcze raz mówię, to jest okupione pewnym pieniądzem, bo to, że drobne kraje, przecież one doskonale diagnozują. Kraj nawet taki jak Polska doskonale diagnozuje, że jej głos się będzie mniej liczył, że procedura zmian jest bardzo uproszczona, jeśli idzie o możliwości nawet zmiany tego traktatu, że będzie możliwość wprowadzania coraz większej centralizacji władzy, że to wszystko idzie w złym kierunku. No ale to jest opłacone właśnie tymi subwencjami. Tu redaktor Stanisław Michalkiewicz ma rację, mówiąc o tym, że nie po to kraje takie jak Niemcy przez tyle lat ułożyły olbrzymie sumy na Unię Europejską, żeby teraz z tego nie skorzystać w sensie przejęcia sterowności władzy. Ale jeśli bierzemy pod uwagę debatę polską, no to ona niestety w przestrzeni medialnej naprawdę jest tak uboga intelektualnie, tak spłaszczona do pewnych haseł ideologicznych i tak, powiedzmy, zredukowana, jeśli chodzi o zadawanie sobie fundamentalnych pytań. A fundamentalne pytanie jest cui bono, czyje dobro i czyja wola za tym stoi? Czy może, wola narodu?
Może za chwileczkę wrócę jeszcze do pytań o debatę już tutaj na naszym polskim podwórku, ale jeszcze chciałbym pozostać tutaj przez chwilę przy tej kwestii ideologii, jaka towarzyszy tak zwanej integracji europejskiej, czy też tworzeniu superpaństwa. Zauważmy, że to nie jest wszystko jedno, bo przecież na początku XX wieku gdzieś ktoś właśnie przez jakieś kompromisy przeoczył takie ideologie jak narodowy socjalizm w Niemczech czy komunizm w Związku Sowieckim i no, później się Europa rzeczywiście zjednoczyła. Najpierw pod berłem Adolfa Hitlera zintegrowała się od Bugu, prawda, do Atlantyku. czy też później integrowała się pod berłem, pod butem Stalina. Zatem no, jest to pytanie o tą ideologię, jak ona wpłynie na życie społeczne, jakie ofiary będziemy musieli znów zapłacić, ile milionów ludzi będzie musiało ponieść ogromne cierpienia, czy nawet zapłacić tę najwyższą cenę, jak to było chociażby w przypadku tego początku XX wieku. To jest pytanie właśnie o te ideologie, które towarzyszą powstawaniu Unii Europejskiej. Ich niektóre przejawy na zdrowy rozsądek no, są odrzucane, ale z kolei już od razu odrzucenie skutkuje napiętnowaniem w liberalnej prasie. Już są kute nowe pojęcia typu jakieś tam fobii, niefobii i tak dalej.
To jest po prostu zaczarowanie rzeczywistości. Jak mówi profesor Kiereś, no XX wiek to jest triumf socjalizmów, czy narodowego socjalizmu, czy tego kolektywnego socjalizmu, czy wreszcie socliberalizmu, a więc pewnej materialistycznej wizji człowieka, bo pamiętajmy o tym, że kiedy się przyjrzymy tym, jak niektórzy mówią, wartościom czy zasadom, lepiej było powiedzieć, o obecnym właśnie w tej ideologii, czy pewnej twórczości, czy to Parlamentu Europejskiego, czy Komisji Europejskiej, czy wreszcie Karty Praw Podstawowych, to jest jasne i oczywiste, że żyjemy właśnie z materialistycznej ideologii, którą można nazwać socliberalizmem, a więc redukuje się człowieka do wymiaru potrzeb doczesnych i tak się ostatecznie projektuje wszystkie rozwiązania instytucjonalne. Co więcej, jeśli weźmiemy pewną przestrzeń prawną, to nie ma żadnych zasad, żadnych, które moglibyśmy uznać tam za stałe. A więc nie da się wywieźć niczego, co by było stałym, ani w relacjach, to co się wielokrotnie podkreśla, małżeńskich, definicji małżeństwa, czy to relacja kobiety i mężczyzny, czy inaczej. Ani nie da się tego wywieźć co do ochrony życia od poczęcia, ani wreszcie co do naturalnej śmierci. W związku z czym państwo, które powstaje na naszych oczach, co już jest projektem ideologicznym, że da się, że można tworzyć państwo ponadnarodowe. I ono jeszcze będzie miało, no, czy jest widziane jako ściśle właśnie takie socliberalne, czy liberalistyczne. To nie trzeba dużo szukać, bo wyrok sądów europejskich w sprawie Alicji 1000 dokładnie nam mówi, czym to grozi w konsekwencji. No po prostu jest rzeczywiście czymś, co daleko odbiega od rzeczywistości, nie liczy się z naturą ludzką. Bo jeszcze raz mówię, ani wymiar życia małżeńskiego, ani w ogóle życia jako jego poszanowania, to musi się kończyć ofiarami. Czy to ofiarami w sensie moralnym, to wyobraźmy sobie, powiedzmy, dzieci wychowywane przez małżeństwo homoseksualne i ich przyszłość. Czy wreszcie po prostu życia, które może być przerywane i jest przerywane. To jest praktyka życia, powiedzmy, w większości krajów Unii Europejskiej. Jeśli takie nowe państwo będzie, no to ono się zjednoczy, tylko to, co ojciec mówił. Pytanie jest, jakie są tego skutki dla człowieka. Wszystko to, co nie liczy się z rzeczywistością. Co więcej, nie liczy się z tradycyjną kulturą, na bazie której Europa wyrastała. Ja przypomnę, że tylko idiota mógłby stwierdzić, że korzeniami nie sięgamy gdzieś do przestrzeni, powiedzmy, tej starożytności, a zarazem chrześcijaństwa. No to generalnie idziemy właśnie ku czemu. I tu jest pytanie o hamulec. Czy nie należy właśnie wyhamować i powiedzieć stop, zastanówmy się, nie tylko my, jako kraj, ale cała Europa, dokąd my idziemy. I czy właśnie ten kierunek tej przyspieszonej integracji to nie jest właśnie pęd ku przepaści. A ta przepaść ma wymiar, powiedzmy, cywilizacyjny i głęboko społeczny. A oprócz tego w przestrzeni suwerenności poszczególnych bytów państwowych. To dlatego właśnie Brytyjczycy tak mocno oponują przywiązaniem do swoich instytucji, do swojej tradycji, nawet do pewnych wyrazów tej tradycji w prawie i w poszczególnych urzędach. Wiedzą, że po prostu to, co im było drogie przez wieki, nagle może zostać unifikowane przez system idący z Brukseli. I to mimo tego, że Brytyjczycy mają bardzo wiele takich wynegocjowanych różnych elementów z suwerenności. Tym bardziej należy tutaj, przepraszam, jeszcze przerwę, z perspektywy Polski docenić tych, którzy dzisiaj mówią pomyślmy i zastanówmy się, a nie iść tym tropem, prawda, kto hamulcowy, a kto niehamulcowy, prawda, a kto ma fobię, a kto ich nie ma. Może właśnie ci mają fobię, którzy są tacy entuzjastyczni. Fobię w stosunku do tych, którzy starają się przywoływać rozum, a nie tylko emocje, powiedzmy, do rzeczywistości czy do dyskusji.
Wróćmy teraz na to nasze polskie podwórko. Miało pójść wszystko gładko. Sejm uchwalił uchwałę, że będzie ta ratyfikacja traktatu lizbońskiego szła właśnie przez polski parlament. Tymczasem to, co miało być takie łatwe i proste, okazało się trochę bardziej skomplikowane. O co tutaj idzie ta gra?
No oczywiście, no generalnie idzie o to, żeby to było ratyfikowane. Natomiast ja myślę, że sporą rolę odegrała opinia publiczna, w tym wydaje się właśnie ośrodki takie, gdzie jakaś ta wolna myśl jest wyrażana, chociażby w radio, czy Maryja, czy w telewizji Trwam, czy w naszym dzienniku, gdzie pewien poszedł bardzo silny strumień, powiedzmy debaty realnej, a nie tylko emocjonalnej nad tym, co to oznacza. I w pewnym momencie nastąpiła pewna refleksja, może pewien lęk nad tym, ażeby tę ratyfikację jeszcze przemyśleć jeszcze raz. No i teraz jest, ja przypomnę, bo to zupełnie są kuriozalne rzeczy, że pierwotnie przegłosowano, że nie będzie referendum, no bo naród nie ma prawa się wypowiedzieć. Ale gdyby przypadkiem parlament nie uchwalił ratyfikacji, no to zrobimy przez referendum. No to pytanie jest, jakie to jest poszanowanie prawa. A gdyby na przykład przez parlament uchwalono, że jest ratyfikacja, to co, można by się odwołać jeszcze raz do referendum? A gdyby było odwrotnie, no po prostu tutaj ta demokracja to jest mniej więcej tak widziana, również w tej perspektywie polskiej, że jeśli na nasze wychodzi, to jest dobra, ale jeśli wychodzi nie na nasze, to już jest niedobra. Szanujemy prawo i procedury prawne pod warunkiem, że wyjdzie tak, jak myśmy postanowili, ale jak już jest inaczej, to absolutnie. No bo jeśli jest, w tej chwili decyzja zapadła, że ratyfikujemy przez parlament, oczywiście ona nie jest rozsądną decyzją, bo nie ma debaty realnej wtedy w przestrzeni ogólnonarodowej. Ale jeśli tak zapadła, no to jeśli nie będzie ratyfikacji, to w jaki sposób można odwracać to i z powrotem odwoływać się do narodu? Czyli będziemy się odwoływać do skutku, do momentu, aż to przejdzie, tak? Czyli będziemy wymyślać wszystkie możliwe tutaj ścieżki i kruczki po to, żeby to przeszło. I takie jest poszanowanie prawa właśnie tego, czy tych środowisk, które się zwią liberalnymi czy socjoliberalnymi. I taki jest właśnie przestrzeganie demokracji.
Tutaj propozycja Prawa i Sprawiedliwości, która chce, aby Sejm ratyfikował ten traktat nie uchwałą, ale ustawą, to zmienia rangę, i także chce w tej ustawie zapisania także w preambule, czy jakoś tam inaczej, pewnych zapisów, które raz jeszcze potwierdzają także w tym przypadku ratyfikacji wyższość, zwierzchność polskiego prawa, mając w ten sposób nas zabezpieczyć przed ewentualnym parciem na przyjęcie karty praw podstawowych, czy wykluczeniem nas z tego protokołu brytyjskiego. Wydaje się, że to w tej sytuacji, kiedy no jest taki zmasowany nacisk na to, żeby w ogóle traktat był przyjęty, bo podejrzewam, że jeżeli gdzieś w Holandii czy Francja znów odrzucą ten traktat lizboński, to za rok będziemy znów dyskutować nad traktatem, nie wiem, jakimś berlińskim, bońskim, czy jakimkolwiek jeszcze innym, i tak aż do skutku. Wydaje się, że te zapisy no są jakimś takim światełkiem w tunelu.
Tak, no, w tym sensie światełkiem są, tylko problem jest ten, że jeśli braliśmy całą dyskusję kiedyś, czy negocjacje nad traktatem, tu były pewne jednak błędy, wydaje się, bo te zapisy powinny być ostro wynegocjowane już w samym traktacie i w tym momencie my próbujemy poprzez wewnętrzne tutaj ustawodawstwo polskie obronić pewne rzeczy. No i dobrze, że tak, no bo ratować co się da. Natomiast proszę pamiętać, jak myśmy wchodzili do Unii i jak społeczeństwo polskie przekonywano. Dlaczego chrześcijańskie społeczeństwo polskie, katolickie społeczeństwo polskie powinno głosować? Ano twierdzono, dlatego, bo my wniesiemy tam swoje zasady i będziemy walczyć o chrześcijańskie oblicze Europy. Więc nie walczyliśmy i nie walczymy. My co najwyżej już w tej chwili resztkami sił mówimy, no tak, żeby tutaj chociaż szczątkowo wewnątrz, tu w okopach Świętej Trójcy siebie jakoś ochronić przed tym, co jest jednak zagrożeniem. No nawet ci, którzy negocjowali ten traktat, mówią, że są te zagrożenia. W związku z czym, no oczywiście w domyśle, że tam powiedzmy siła nacisku tego unijnego była tak duża, że łącznie z Niemcami, prawda, którzy twierdzili, że po prostu wyłączą nas z tego traktatu jako jedynych, no i tutaj nie było wyjścia, tak się w domyśle mówi. No, czy nie było, to jest inna rzecz. No nie negocjowano takich kwestii jak, powiedzmy chociażby odniesienie do tych zasad chrześcijańskich, europejskich czy do zasad klasycznych, jeśli idzie o przestrzeń moralną, jeśli idzie o walkę o chociażby treść tej karty praw podstawowych. No, po prostu my w tej przestrzeni nie dodajemy. My stoimy na pozycjach obronnych. W tym znaczeniu oczywiście to, co ojciec mówi, ta ustawa no jest próbą takiego ratowania minimum. Aczkolwiek, gdyby popatrzeć jeszcze głębiej, to trzeba by się zastanowić, czy w ogóle ten traktat i ze względu na dobro Polski, i ze względu na dobro Europy nie powinien zostać odrzucony. Każdy zresztą na to patrzy. Powiedzmy sobie szczerze, ponieważ system to nikt naiwny nie jest, to tylko werbalnie, zewnętrznie dla społeczeństwa w mediach się mówi o tej naiwności i mówi się takie slogany nic nieznaczące, hamulcowy czy fobie czy coś tam. Natomiast realnie każdy wie, że to osłabia naszą pozycję, nie tylko naszą. Co więcej, każdy wie, jaka cena jest za to. Cena była i jest płacona w budżecie Unii, który jest finansowany chociażby w głównej mierze przez Berlin. I tyle. I tutaj każdy no, udaje nieco Greka, prawda, z tych polityków, no, że tutaj nie wiadomo o co chodzi. Chodzi o to. I w tym znaczeniu, no, gdyby ten budżet był umniejszony, nie byłoby tych dotacji, no i byłby jakiś problem, prawda, w takiej przestrzeni, powiedzmy, funkcjonowania czy projektowania inwestycji. Natomiast pytanie jest, czy jest cena w sensie pieniądza za niepodległość? Moim zdaniem takiej ceny nie ma. To znaczy ceną za niepodległość, znaczy cenę płacono za niepodległość Polski, ja przypomnę jaką, najwyższą. I to nie tylko w jednym, ale w wielu pokoleniach. Natomiast sprzedać tego po prostu się nie da za pieniądz. Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby to można było z patriotycznego punktu widzenia zrobić, bo to jest grzech przeciwko czwartemu przekazaniu, przeciwko dziedzictwu, które nam zostawiono, a jest to dziedzictwo krwi. I w tym sensie każdy element o suwerenność Polski nie tak łatwo było, jak inne kraje może miały łatwiej. Więc po prostu, no ja mówię językiem prostym, ale wydaje mi się, że ten język pozornie skomplikowany, prawda, przyspieszenie integracji, ten hamulcowy, ten ma fobię, tamten, prawda, jest jakiś, jest językiem, który zaciemnia rzeczywistość, a nie o to chodzi w debacie publicznej. W debacie publicznej, która ma tłumaczyć narodowi, o co w tym wszystkim chodzi, bo nikt nie rozumie. Prosty obywatel nie rozumie, bo treść trzeba przetłumaczyć, a media czy politycy, którzy powinni to tłumaczyć, no w tej chwili zaczęła się jakaś dyskusja i jest niepokój, prawda? A dopóki nie było tej dyskusji, no to wszyscy mówili, no to w ogóle nawet tego narodu nie informujmy i przypadkiem nie róbmy referendum, bo trzeba by było kampanię robić, no i nagle by ktoś jeszcze zrozumiał. Więc w tym znaczeniu po prostu trzeba tłumaczyć rzeczy, co jest skomplikowane, bo całe to prawodawstwo unijne jest niezwykle skomplikowane. No po co jest skomplikowane? Rzeczy proste, które mogłyby być, są opisywane w sposób skomplikowany, żeby niespecjalnie ktoś tego coś rozumiał. No tak to można czytać. W związku z czym, dlatego ja staram się ten opis robić w miarę w sposób prosty, ale nie sądzę, ażeby fałszywy.
No i zadajmy jeszcze jedno pytanie tutaj, panie doktorze, gdy już mówimy o polskiej scenie politycznej, wspomniałem tutaj te działania Prawa i Sprawiedliwości, ale paradoksalnie media tutaj właśnie koncentrują się, chociażby dzisiaj przeglądam gazety, właśnie na tejże partii, jak ona się dzieli, jak ona się rozpada, jakie są tu frakcje i tak dalej. Natomiast w ogóle nic się nie pisze na temat postkomunistycznego LIDu, który chciałby wszystko przyjąć, nawet kartę praw podstawowych, nawet dąży, przecież to posłowie, senatorowie tego ugrupowania, czy wchodzących w skład jego ugrupowań planowali już w poprzednich kadencjach legalizację związków homoseksualnych. Nic się nie mówi także o tym, nie odsłania się jakoś tutaj Platforma, tylko ona przybiera taką bardzo ogólną fasadę, maskę. My, Europejczycy, my nie hamulcowi, my otwarci, my nowocześni i tak dalej. Tymczasem za tymi hasłami no, nikt nie chce się wychylić i wyłuszczyć szczegółowo, do czego właściwie tak dąży. Jedynie jakieś tam odium podziałów, analiz i wyciągania różnych prawdziwych i nieprawdziwych rzeczy spada właśnie na tę jedyną partię opozycyjną.
Tutaj jest problem taki, że my w życiu tym partyjnym, to znaczy politycznym w Polsce, nie wiem czy tak jest wszędzie, może i tak, ale trudno mi powiedzieć, bo obecna rzeczywistość zmierza ku temu, że wszystko jest wirtualne. problemy są wirtualne i partie nie są wirtualne. No, weźmy, no, powiedzmy, główna partia rządząca w Polsce, no, ma wedle tych sondaży około 50% poparcia. No, liberałowie w żadnym z krajów europejskich, nie wiem czy w świecie, mają takie poparcie. No, przecież nie dlatego, że tylu jest liberałów w Polsce, tylko dlatego, że jednak pewna dyskusja, debata publiczna, która się odbywa w przestrzeni tej medialnej, ona nie ma nic wspólnego z rzeczywistymi sprawami. To jest pewien taki, zresztą to dokładnie z liderzy partyjni sobie to sami zakomunikowali, mówiąc, że Matrix, jedni mają takie tabletki, a drudzy takie. No niestety tak to jest. Natomiast fundamentalny bój, który się w tej chwili w Polsce odbywa, nie jest bojem partyjnym. Bo my niestety zostaliśmy zredukowani w tym myśleniu o życiu, o sprawach publicznych właśnie poprzez schemat partia tam, a tamta i taka, ta inna. Tymczasem jest to spór ideologiczny. I wydaje się, że rzeczywiście tą taką forpocztą ideologiczną, no najbardziej idącą w kierunku tych rozwiązań socjaliberalnych był SLD czy jego tam mutacje. W tym znaczeniu dla pewnych przestrzeni medialnych, które sympatyzują z taką ideologią, wewnętrzne podziały w tym obozie i pewien kryzys potężny, instytucjonalny, który tam się odbywa, no oczywiście nie jest opisywany, czy nie jest prowokowany, no z tego prostego powodu, że jego projekcja powodowałaby osłabienie ewentualnych dalszych działań w tym zakresie. Natomiast ja bym jeszcze tutaj go teraz podkreślił, że poprzez pryzmat tych wymagań, tych takich, no partia z definicji, jak każda myśli niestety właśnie cząstkowo o kraju, że ten system partyjny, że za nim kryje się naprawdę głęboki spór, który może rzutować na przyszłość. To jest spór ideologiczny i on się przekłada w przestrzeni instytucjonalnej i to, o czym my dyskutujemy w kwestii karty praw podstawowych i traktatu reformującego, jest wyrazem właśnie, o co tak naprawdę w olbrzymiej debacie, a może inaczej, w olbrzymim procesach, które się dokonują na przestrzeni europejskiej i polskiej chodzi. I my musimy po prostu próbować się przebijać przez to, co takim jest tylko tą mgłą medialną, do rzeczywistości. I dlatego wydaje mi się, taką szkodą jest w moim przekonaniu właśnie to, że są pewne zakusy likwidacji fizycznej lub jej mocnego osłabienia telewizji publicznej, bo to już nie liderzy, to już nie partie dyskutują o sprawach. Jeśli ktokolwiek podnosi rzeczywiste problemy, to jacyś tam niezależni publicyści, jeśli publiczne media przestaną mieć jakąkolwiek niezależność, no to naprawdę już nie będzie gdzie z tych wielkich jakichś, powiedzmy, ośrodków telewizyjnych zabrać głos. W sensie merytorycznym zacznie się już tylko taki totalny matrix polityczny. No w takiej rzeczywistości żyjemy. Tym bardziej należy, jeśli ktokolwiek ma wpływ na taką rzeczywistość medialną, po prostu dopominać się o rzeczywistość i o rzeczywistości mówić.
Dziękuję serdecznie, panie doktorze, za tę analizę. Gorąco pana pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem doktorem Mieczysławem Rybą, członkiem Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, wykładowcą m.in. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.